Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Ósmego kwietnia na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Będziemy mówić o specjalnej audiencji Benedykta XVI dla pracowników krakowskiego wydawnictwa Znak. Z kolei z księżmi Bartłomiejem Janem Kurzyńcem i Janem Kantem Stasińskim rozmawiać będę o przełamywaniu wzajemnych uprzedzeń oraz głoszeniu miłości Chrystusa w kraju dotkniętym tragedią ludobójstwa. Moi dzisiejsi goście od kilkudziesięciu lat pracują na misjach w Ruandzie i Burundi. Magazyn zakończy wielkopostna refleksja Jana Pawła II o 10. przykazaniu dekalogu.
Benedykt XVI przyjął na specjalnej audiencji delegację krakowskiego wydawnictwa Znak. Przemawiając do przybyłych gości, papież przypomniał cenny wkład w duchowe oblicze Krakowa, Polski, Kościoła, dawany przez Znak nie tylko w ramach działalności wydawniczej, ale także poprzez zaangażowanie kulturalne i charytatywne. Zasadniczą część papieskiego przemówienia odczytał po polsku prałat Paweł Ptasznik.
Chcę skorzystać z tej sposobności, aby podziękować waszemu wydawnictwu za publikację w języku polskim moich książek. Jestem wdzięczny za staranność, z jaką te pozycje zostały przygotowane do druku. Przybyliście do Rzymu w związku z rocznicą śmierci mojego wielkiego poprzednika, Jana Pawła II. Wiem, że już jako biskup krakowski otaczał Znak szczególną troską. Pozostał wierny temu środowisku również wtedy, gdy opatrzność Boża powołała go na stolicę Piotrową. Zawsze cenił aktywny udział ludzi świeckich w życiu Kościoła i wspierał ich cenne inicjatywy. Nie przypadkiem właśnie waszemu wydawnictwu powierzył swoją ostatnią książkę pod tytułem Pamięć i tożsamość. Z wdzięcznością przyjął jej pierwsze egzemplarze, podczas gdy przebywał w poliklinice Gemellego, krótko przed swoim odejściem do domu Pana. Wierzę, że ten jego patronat nadal będzie trwał i że będzie wypraszał wam Boże błogosławieństwo i łaski. Was zaś proszę, abyście ze względu na jego pamięć pozostali wierni Chrystusowi i Kościołowi i by nie gasł wasz zapał w szerzeniu kultury opartej na ponadczasowych wartościach.
Raz jeszcze dziękuję wam za przybycie i serdecznie wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Na czele delegacji wydawnictwa Znak stał jego prezes Henryk Woźniakowski.
Przyjechaliśmy w okolicy rocznicy śmierci Jana Pawła II, któremu zawdzięczamy równie wiele jak wszyscy Polacy, a może trochę więcej jako wydawca papieski. Od lat 40., kiedy w naszych pismach ukazywały się pierwsze papieskie artykuły. Ostatnia książka, Pamięć i tożsamość, została również Znakowi powierzona. Będąc u grobu Jana Pawła II, nie mogliśmy pominąć okazji, żeby złożyć hołd jego następcy. Znak wydaje książki księdza, biskupa i kardynała Ratzingera. Myśmy już przecież z końcem lat 60. wydali jego Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Wydaliśmy liczne inne jego książki, książkę o liturgii, dwa tomy rozmów z Peterem Zewaldem i z tego powodu, że niedługo przecież przyjeżdża z pielgrzymką do Polski. To są trzy podstawowe racje, dla których chcieliśmy móc mu się pokłonić.
Naszymi gośćmi w studiu są ojciec Bartłomiej Jan Kurzyniec, misjonarz w Rwandzie i ojciec Jan Kanty Stasiński, misjonarz Burundi. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Ojcowie pracują w Rwandzie i Burundi od wielu, wielu lat. Co jest najważniejszym wyzwaniem tamtejszego kościoła obecnie?
Cała troska kościoła jest skierowana po to, żeby człowiek miał dobre serce. Mają takie powiedzenie, kami kamuntu numuti małe. Małym księciem twojego życia jest serce. I właśnie to wyzwanie Kościoła, żeby człowiek miał dobre serce.
Budowanie, tworzenie tego dobrego serca po tym, co się stało w Rwandzie i Burundi, jest chyba szczególnie trudne.
jeżeli chodzi o sytuację Rwandy. W czasie tamtejszych wydarzeń miałem taką zasadę, że nie powtarzałem tych wieści wojny, bo sobie po prostu powiedziałem, misjonarz ma być dziennikarzem pokoju, a nie dziennikarzem wojny. Pamiętam, że doszła taka wieść, że jednego z księży biskupów na żywo zakopali w mrowisku i że go termity zjadły. Przyjeżdżam po wojnie, patrzę się, przecież ten ksiądz biskup żyje. Stąd właśnie te wieści były różne. Co chcę powiedzieć o Rwandzie, to przede wszystkim chcę mówić o pokoju. I gdybyście spotkali Rwandczyka w niedzielę, spytali się go, jakie są wieści, odpowiedziałby wam dobre wieści, wieści pokoju, amahoro nimeza.
Jeżeli chodzi o Burundi, to jest kraj naprawdę pod każdym właściwie względem bliźniaczo podobny do Rwandy i dlatego problemy i tak samo wyzwania są podobne bardzo. Budowanie pokoju czy odbudowywanie jedności jest ważną sprawą. Jest rzeczą ciekawą, że w Burundi, zwłaszcza w całej tradycji, nie ma mowy o jakichś waśniach między grupami etnicznymi. Mówi się w podaniach takich ustnych o walkach terytorialnych, że chodziło o granice. Natomiast nie było mowy o tym, że Hutu jedna grupa i Tutsi druga grupa, że oni między sobą walczyli. Przeciwnie, oni żyli, zwłaszcza w Burundi, mi się wydaje, że to jest nawet bardziej niż w Rwandzie, w symbiozie takiej. Natomiast zostali zmanipulowani bardzo, bo byli belgijską kolonią i gdy niepodległość została tam ustanowiona w 1961 roku, to od razu zaczęły się walki o władzę. I kiedy był synod biskupów afrykańskich tutaj w Watykanie i nie mogli przyjechać biskupi z Rwandy, to w ten czas Ojciec Święty powiedział, że zdaje sobie sprawę, że w istocie rzeczy ten konflikt, który tam istnieje, to nie jest sprawa między ludźmi, którzy mają jakieś tam zadawnione animozje względem siebie, tylko że to jest po prostu walka o władzę, nie przybierająca w żadnych środkach. I w 100% tak jest. Mają tyle dobrych cech ludzie i w Rwandzie, i w Burundi, ale mają jedną cechę taką niestety, że są naiwni politycznie. I wracając do tego, co pani pytała, że ta jedność, zresztą myślę, że to jest zupełnie w tej samej linii, co powiedział pan Jezus, że sprawa jedności, która panu Jezusowi najbardziej leżała na sercu, musi leżeć misjonarzowi wszędzie, a zwłaszcza tam, gdzie ta jedność została tak nadwyrężona, jak w Burundi i w Rwandzie.
No właśnie, jak wygląda wasza codzienna praca? Bo tutaj ojciec w jakiś sposób, można powiedzieć, obalił stereotyp, który jest mocno zakorzeniony, że no jest wielka przepaść pomiędzy Hutu i Tutsi. A jak wygląda wasza praca codzienna? Pracuje się z tymi ludźmi razem, czy jednak z każdym plemieniem osobno?
Pracuje się razem i nawet jest takie powiedzenie, że są miejsca, gdzie jedynym miejscem, gdzie się spotykają ludzie Hutu i Tutsi razem, to jest kościół. Taki wypadek, że jest taka panna, która założyła sierociniec dla dzieci, głównie dzieci Hutu, Margarita. Ona Tutsi. I ona była z tym dzieckiem na plecach Hutu w czasie mszy świętej i jakaś koleżanka jej, Tutsi, mówi do niej tak, w czasie mszy świętej, masz to dziecko węża na plecach, nie? A ona jej powiedziała, nie mam dziecka węża, tylko dziecko Boże. I potem dalej msza święta i komunia święta i ta, która tak się odezwała, chciała iść do komunii świętej i ta Margarita ją zatrzymała. Mówi, nie masz prawa iść do komunii świętej. Więc ta nie poszła i gdy wyszły z kościoła, ta druga jej mówi, Margarita, dziękuję ci, żeby na to zwróciła uwagę. Ale tutaj właśnie, że w kościele można spotkać tą pracę do jedności i to na każdym kroku. I nie robi się różnicy, jak chodzi o traktowanie tych ludzi.
Też kiedy się pytam jednego z pracowników, słuchaj mi, powiedz mi, co jest powodem tej wojny? A on mi, padri inda nini, że powodem wojny jest duży brzuch, czyli egoizm.
Samo nasz kucharz, on kiedyś powiedział tak, to są ci ludzie wielcy, czyli politycy, którzy między sobą robią, a my potem cierpimy. On, którego żony zamordowano, on jest Tutsi, zamordowali ją Hutu w Burundi w 1994 roku, a 9 miesięcy później jego najstarsza córka wyszła za mąż za Hutu. I on mi opowiadał to, że mu ktoś napisał z rodziny, że czyś ty na głowę upadł, że ty córkę wydałeś za Hutu. A ja mówię mu, i coś odpowiedziałeś jemu? On mówi, odpowiedziałem jemu, że ja na głowę nie upadłem, ale ty chyba wiarę straciłeś. Bo to był też chrześcijanin, nie? Także reakcje tych ludzi czasem są fantastyczne i myślę, to trzeba jakoś po prostu podtrzymywać.
No właśnie powiedzieli ojcowie, że praktycznie Kościół jest jedynym miejscem, gdzie Hutu i Tutsi są razem. Czy z kościoła potem to takie budowanie pojednania wychodzi też na zewnątrz, wychodzi właśnie do rodzin, do społeczeństwa? Czy to jest z biegiem lat, które upłynęły, widoczne?
Choćby takie działanie grupy ludzi, a jest w Burzumburze bardzo wielkie więzienie, przeznaczone na 800 ludzi, a jest tam 3000 ludzi. My tam często się odprawiamy, współpracując z kapelanem. Otóż bywają tam grupy, że przychodzą na niedzielę, są po prostu inspirowani chrześcijańskim podejściem, zwłaszcza panie, które organizują się i to wymieszane, i tu, i Hutu, żeby pomagać tym więźniom. To jest coś niesamowitego, że sierocińce jakieś bywają, akcje, nawet nie bezpośrednio podpowiadane przez Kościół, ale ludzie inspirowani wiarą coś takiego robią.
Kiedy myśli się o początku lat 90. o tej wojnie, która była w Afryce, w Ruandzie, w Burundi, mówimy o setkach tysięcy ofiar, o ludobójstwie, mówimy o tym wszystkim, co boli, co jest właśnie tragiczne. A ja bym chciała zapytać o piękne przykłady. Czy takie sytuacje też były, czy takich sytuacji byliście świadkami? Bo to dobro jest jednak zdecydowanie mniej medialne, mniej krzykliwe, o tym się nie mówi.
Gdy w Rwandzie biskupi wszyscy nie mogli funkcjonować, bo byli albo zamordowani, albo byli gdzieś w rozsypce, to wtedy Ojciec Święty mianował obecnego arcybiskupa Henryka Hozera wizytatorem apostolskim na Rwandę. I jemu Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: słuchaj, żebyś pamiętał, należy rejestrować akty heroizmu, bo tego było bardzo dużo. Choćby nawet ten wspomniany kucharz, on dostał najpierw wiadomość, że jego cała rodzina została zamordowana, i żona, i dzieci wszystkie. No więc on wtedy, pamiętam, to było krótko po 20 października, przyjechali z Rwandy nasi ojcowie. I ten kucharz służył nam do stołu normalnie. Pamiętam, że nawet ten ojciec, co przyjechał świeży, zupełnie karmelita z Polski, mówi: jak ci ludzie, mówi, mogą funkcjonować, że on taką wiadomość się dowiedział, a on spokojnie funkcjonuje. On mi potem opowiadał, jak on to przeżywał. On powiedział wtedy: Dabaherdze imana, czyli ja ofiaruję ich Bogu. To dwa razy powtórzył przy mnie. Po jakimś czasie on przychodzi do mnie, w skowronkach, mówi: ojcze, wszystkie dzieci żyją, tylko żona zamordowana. I te dzieci były uratowane z narażeniem życia przez Hutu. Najmłodsze dziecko, które miało wtedy, ja wiem, może roczek, miała ta żona w rękach, ją zamordowali, a to dziecko odratowali i utrzymali u siebie w domu. I to było rodzeństwo, dwie panny i chłopak, ich brat, razem w trójkę. Ale o co chodzi, że ci ludzie z narażeniem życia? O tym się słyszało dużo, ale ten mówi to, co się widzi, prawda? W Rwandzie takie wypadki były, choćby nawet takie stowarzyszenie młodzieży. I oni byli razem, modlili się razem, a w Rwandzie było napisane na dowodach osobistych, czy jest Hutu, czy jest Tutsi. Ale kto miał napisane, że jest Hutu, to był wyrok śmierci wtedy. I modlili się razem, i gdy przyszli tam wtedy ci przebaczaj Hutu, którzy mordowali ludzi po drodze, to oni chcieli te dowody osobiste, a oni te dowody osobiste skryli gdzieś i mówią, że my nie mamy innych, tylko kartę chrztu. A na karcie chrztu nie ma pisane, czy jest Hutu, a Tutsi. My nie mamy innego dowodu, tylko to, bo jesteśmy wszyscy chrześcijanami, braćmi, i chwycili się na ręce i się dalej modlili. I ci ludzie, ci się patrzę, zostawili ich i poszli. I ten ich założyciel, taki ksiądz francuski czy belgijski, jak się o tym dowiedział, powiedział: zdali egzamin, bo przecież Tutsi, którzy byli z nimi, mogli być wydani przez tamtych, tak. Nie? Żeby się ratować, mogli ich wydać. Tego nie zrobili. Wszyscy oni zaryzykowali życie. Zresztą były też wypadki sióstr zakonnych. A jeżeli chodzi o uczestnictwo duchownych, takie wypadki, które ja znam osobiście. Myśmy wywozili siostry zakonne i przyszedł ksiądz Hutu, który prosił, żebyśmy wywieźli Tutsi, braci zakonnych, którzy byli po prostu w niebezpieczeństwie. I myśmy to zrobili, i ten ksiądz Hutu potem został do więzienia wsadzony, że on brał udział w mordowaniu ludzi, ten, który ratował ludzi. Potem jemu zaproponowali, żeby go zwolnić po cichu, on powiedział nie. Był proces, gdzie zupełnie go...
Zostało uniewinnione, oczyszczone z zarzutów. Także... A jakieś ojca wspomnienia?
Jedno takie świadectwo pamiętam, że z Instytutu Życia Konsekrowanego jedna pani przechowywała chyba grupę 40 Tutsi i później dostała przykaz, żeby ich wydała na śmierć, i ona sama zginęła razem, poświęciła się.
Chciałabym troszeczkę odwrócić sytuację. Księża, ojcowie jadą do Afryki, żeby głosić Ewangelię, żeby głosić Chrystusa. A moje pytanie jest takie: czego ojciec się konkretnie nauczył od tamtych chrześcijan z Rwandy?
Nauczyłem się najpierw języka. I to jest ważne, żeby można się z tym drugim człowiekiem porozumieć. A drugim, czego się nauczyłem, to w trudnych sytuacjach mówić nie o wojnie, ale mówić o pokoju i o nadziei. Bo jak ja z kimś się spotykam, to mi zawsze mówi amahoro nimeca, dobre są wieści, dobre są wieści. No oczywiście też może się nauczyć cierpliwości. Zresztą mają taki zwyczaj, że obserwuj, a dużo nie mów. Nawet mają ten znak, że sobie usta
dłońmi zakrywają.
Zakrywają na znak, żebyś obserwował, a dużo nie mówił.
Przypomnę, że naszymi gośćmi byli ojciec Bartłomiej Jan Kurzyniec, pracujący w Rwandzie, i ojciec Jan Kanty Stasiński, pracujący w Burundi. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest. Tej kolejnej, dziesiątej stacji mojego pielgrzymowania po ziemi ojczystej wypada mi dotknąć ostatniego pośród przykazań dekalogu. I dobrze, że mogę to uczynić w kontekście liturgicznego święta Chrystusowego Serca. W przykazaniu nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest, podobnie jak w przykazaniu poprzednim. Dotykamy bowiem wnętrza ludzkiego, serca ludzkiego. Pożądanie nie jest zewnętrznym uczynkiem. Pożądanie jest tym, czym żyje ludzkie serce. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest, mówi Bóg w Synajskim Przymierzu z Mojżeszem. Bezpośrednio chodzi tu o dopełnienie tego, co zawiera się w siódmym przykazaniu, nie kradnij. Chodzi o rzecz, która jest cudzą własnością. Do tego przykazanie dekalogu odnosi się wprost i bezpośrednio. Równocześnie jednak przykazanie to wskazuje na taką hierarchię wartości, w której rzeczy, czyli dobra materialne, zajmują miejsce nadrzędne. Pożądanie rzeczy opanowuje tak serce ludzkie, że nie ma w nim już niejako miejsca na dobra wyższe, duchowe. Człowiek staje się poniekąd niewolnikiem posiadania i używania. Nie bacząc nawet na własną godność, nie bacząc na bliźniego, na dobro społeczeństwa, na samego Boga. Jest to pożądanie zwodnicze. Chrystus mówi, cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. W momencie, kiedy Polacy podejmują swoją reformę gospodarczą, przykazanie nie pożądaj żadnej rzeczy twojego bliźniego nabiera szczególnego znaczenia. Rozumie się samo przez się, że w różnych naszych działaniach i zabiegach kierujemy się motywacjami ekonomicznymi. Prawidłowo rozwijająca się gospodarka prowadzi zarówno do wzbogacania się poszczególnych ludzi, jak do ogólnego podniesienia społecznego dostatku. Wiele biedy można w ten sposób usunąć, również w wymiarze społecznym.
Radio Watykańskie. Wielkopostną refleksją Jana Pawła II o dziesiątym przykazaniu dekalogu kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.